Witam Szczytno. Chwała Bogu. Kochani, naprawdę jestem bardzo, bardzo wdzięczny za to, że zaprosiliście mnie, że mogę być tutaj z wami. Także witam serdecznie. Tak jak słyszeliście, nazywam się Michał Szlachetka i powiem wam, dlaczego to jest historyczny moment. Może nie dla Szczytna, ale dla mnie. Otóż moja rodzina pochodzi spod Jedwabna. Kiedy armia tutaj, najeźdźcy, że tak powiem, szła, oni stąd uciekli, osiedlili się w Mrągowie. Nie będę opowiadał całej historii, ale brat rodzony mojego dziadka, Aleksandra późnego, Walter późny, po wojnie był starostą Szczytna. I podczas komunistycznych, że tak powiem, później rządów sprowadzał tutaj do Szczytna luterańskie misje charytatywne ze Szwecji. Za co siedział 3 razy w więzieniu. Ja się nawróciłem i dzisiaj jestem w Szczytnie po raz pierwszy. Halleluja! Halleluja! Ciągle ten ród późnych, ja już dzisiaj jako Szlachetka, może w Szczytnie zwiastować Ewangelię. Może w Szczytnie zwiastować Słowo Boże. I dla mnie to jest historyczne. I myślę, że może nie będzie to rozpoznane przez gazety Szczytna, że o, potomek naszego starosty tutaj przyjechał, ale w Królestwie Bożym to jest dziedzictwo. To jest pewne dziedzictwo Kościoła, które po prostu się rozwija i idzie dalej. Amen? Więc ja tutaj dzisiaj czuję się jak w domu. Okej? Okay? Mogę? Słuchajcie, kochani, ja wiem, że każdy kościół ma swoje konwenanse. Jeśli jakieś łamie, to przepraszam bardzo, nie robię tego specjalnie, po prostu ich nie znam. Ale robię to dlatego, że po prostu czuję się jak w domu, dlatego że mój wujek, mój kochany wujek, którym jeszcze już w czasach późnej starości, kiedy już, że tak powiem, nie domagał, mogłem się jeszcze troszeczkę nim opiekować, chociaż od czasu do czasu, kiedy byłem tutaj. A on tutaj głosił Ewangelię przez wiele, wiele, wiele lat. Za to też zapłacił sporą cenę, nie tylko on, ale też jego żona. Ale dobra. Powiedziałem przed chwilą o konwenansach. Ja miałem taką zasadę w swoim życiu chrześcijańskim, że za każdym razem, kiedy jestem po raz pierwszy w jakimś zborze, składałem swoje świadectwo. Dzisiaj muszę to troszeczkę złamać, dlatego że charakter naszego spotkania jest troszeczkę inny, ale chociaż troszeczkę pewien wstęp muszę zrobić właśnie dotyczący tych konwenansów. Kochani, jestem pastorem w społeczności, którą założyłem razem z żoną, z przyjaciółmi, w mieście, gdzie nie było wcześniej żadnego ewangelicznie wierzącego kościoła. Więc założyliśmy zbór od zera w mieście, gdzie nigdy wcześniej nie było wierzących. Dzisiaj stanowimy społeczność o 81 członków plus sympatycy, ponad 100 osób. Chwała Bogu, dokładnie. Zakładamy drugi zbór w Górze Kalwarii. Myślę, że pod koniec roku będziemy go rejestrować. Mamy tam już ponad 25 osób. W Górze Kalwarii, czyli po drugiej stronie Wisły. I w ten wtorek siedziałem na spotkaniu z 9 innymi chrześcijanami i rozmawialiśmy i marzyliśmy sobie o założeniu nowego kościoła w Warszawie na Ursynowie. Więc w tym miejscu jestem dzisiaj jako człowiek, jestem wierzący od 18 lat, ale nie urodziłem się w rodzinie chrześcijańskiej. Pomimo tego, że powiedziałem wam przed chwilą o dziedzictwie, to ja nie urodziłem się w kościele, że tak powiem, nie wychowałem się w kościele i stąd do dzisiaj pewne rzeczy, elementy w kulturze kościelnej są mi po prostu obce, nieznane. Urodziłem się w rodzinie, gdzie był alkohol. Mój ojciec, liczyliśmy z mamą, 7 razy próbował na moich oczach zamordować moją mamę. W wieku 11 lat moi rodzice się rozwiedli. Ojciec został sądownie wyrzucony z domu za agresję. A ja załamałem się psychicznie, ponieważ grałem, ci z was, którzy mieli coś wspólnego z psychologią, ja w rodzinie grałem rolę bohatera, ponieważ, no cóż, byłem jedynakiem, więc miałem misję ratować moją mamę. W momencie, kiedy ta misja się skończyła, że tak powiem, poczułem się niepotrzebny, troszeczkę załamałem się psychicznie. Nie będę tego wszystkiego opowiadał. Doprowadziło to do tego, że w wieku 14 lat zacząłem ćpać. Narkotyki, oczywiście zaczęło się marihuana, amfetamina, ekstazy, kwasy i w końcu heroina. Ćpałem heroinę przez prawie 5 lat. Handlowałem narkotykami w Olsztynie. W wieku 14,5 zostałem dealerem. Zarabiałem kupę kasy ze względu na sprzedaż. Nie będę też opowiadał tego wszystkiego. Może, nie wiem, jak chcecie dodatkowe spotkanie, po tym spotkaniu to opowiem wam świadectwo, dobra? Teraz tylko wszystko skracam. Nauk doprowadził mnie do bezdomności. W wieku 18 lat moja mama wyrzuciła mnie z domu. Powiedziała, że ma dosyć 10 lat z mężem alkoholikiem, potem 5 z synem narkomanem. Więc kiedy tylko skończyłem 18, w dniu urodzin, out. Moja mama wyrzuciła mnie z domu. Zostałem człowiekiem bezdomnym jako 18-latek. Przez półtorej roku mieszkałem, prawie półtorej roku, nie całe, ale przez półtorej roku mieszkałem w opuszczonej fabryce cegieł w centrum miasta w Olsztynie. Razem z 30 innymi narkomanami. Ta fabryka już nie istnieje, jest na jej miejscu parking koło centrum Alfa. Nie wiem, czy ktoś tam kojarzy. Nieważne. W każdym razie tam mieszkaliśmy. Moje życie przed Chrystusem to był ciągła impreza, kradzieże, rozboje, napady z bronią w ręku i rzeczy, których dzisiaj się wstydzę. W każdym razie, Bóg ma łaskę nawet dla takich jak ja. Amen? Po półtorej roku bezdomności trafiłem do ośrodka dla narkomanów w Budach Zosinych pod Żyrardowem. I tam zjawił się pewien wariat, który zaczął głosić Ewangelię. Skracając tą historię, nawróciłem się, chwała Bogu. Wiedziałem, że moje życie należy do Boga, że bez Boga zginąłbym, po prostu zaćpałbym się tak jak moi koledzy. Niektórzy z nich umarli na moich rękach po przedawkowaniu. Więc miałem od początku poczucie misji. Poczucie tego, że Polska potrzebuje Ewangelii. Oczywiście misja zagraniczna jest ważna, ale Polska potrzebuje Ewangelii. Musiałem pójść do szkoły, ponieważ ja szkołę, zawodówkę to skończyłem, dlatego że mama moja była tam częściej niż ja, to już dzisiaj komuś mówiłem. Więc chciałem iść do seminarium, chciałem poznać chrześcijaństwo. Więc poszedłem do szkoły najpierw, która pozwoliła mi zdać maturę. Po maturze poszedłem do seminarium naszego baptystycznego w Radości. Skończyłem Radość i podczas już studiów w Radości w 2003 roku rozpoczęliśmy zakładanie zboru w Otwocku. I w tym momencie może stanę i poproszę was, żebyście razem ze mną otworzyli drugą Księgę Mojżeszową. Rozdział 32. Przepraszam, 33. Nawróciłem się w lutym 2000 roku, a tak jak powiedziałem, w 2003 roku już zaczęliśmy zakładać zbór. Więc miałem 3 lata w Chrystusie, byłem młody, zbuntowany, niedoświadczony. Zupełnie nie miałem pojęcia o tym, jak się zakłada zbór, ale miałem poczucie powołania, wiedziałem, że Bóg mnie do tego wzywa. Więc jak człowiek żyjący w tym świecie, zacząłem szukać różnych metod. Jak to się robi, żeby założyć zbór? Jak to zrobić? 5 kroków do, proszę mi powiedzieć. Proszę mi podać strategię, że jak ja zrobię te 5 rzeczy, to Kościół powstanie, zbór powstanie. Proszę jakieś proste rzeczy, punkty, co ja mam zrobić, tak? Strategię, nie wiem, wizję, tak? Proszę mi to rozpisać, tak jak to się robi w firmach gdzieś, tak? Naszą wizją jest zrobić to, to, to i to. Proszę mi powiedzieć, co ja mam zrobić. I oczywiście przez lata przechodziłem taki proces, gdzie szukałem różnych programów. A może ten program zadziała? A może tamten program zadziała? A może zrobilibyśmy to? A może zrobilibyśmy tamto? Co tu zrobić, żeby ludzie zaczęli się nawracać, żeby Kościół powstał? Strategie i wizje. I dzisiaj jestem w takim miejscu. To też mógłbym rozwijać, ale nie będę. Dzisiaj jestem w takim miejscu i z wami dzisiaj i jutro będę chciał o tym rozmawiać. Jestem w takim miejscu, jak Mojżesz był w naszym rozdziale. Mam nadzieję, że już macie go otwarty. 32 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej. Zaraz przeczytamy dłuższy fragment, ale na razie zobaczcie na werset 15. Rzekł do niego, to znaczy do Pana, Mojżesz: jeżeli oblicze Twoje nie pójdzie z nami, to nie każ nam stąd wyruszać. Jeśli Twoje oblicze z nami nie pójdzie, to nie każ nam wyruszać. Jeśli Twoja obecność z nami nie będzie, to nie każ nam wyruszać, nie każ nam iść. I 18 werset. Mojżesz znowu mówi do Boga: pokaż mi proszę swoją chwałę. Czy też odsłoń mi swój majestat, jak mówi inne tłumaczenie. Odsłoń mi swój majestat. I chciałbym wam powiedzieć, że w Kościele są różne poglądy. Że żeby misja się udała, żeby zbór się rozwinął, to potrzeba pieniędzy. Albo strategii, właśnie wizji, rozwoju, programów. Oczywiście jest miejsce na te rzeczy, ale wiecie, co wam powiem? Jeśli twoja obecność nie pójdzie z nami, to nie każ nam w ogóle wyruszać. Jeśli twoja obecność z nami nie pójdzie, to nie każ mi w ogóle zakładać zboru. Jeśli twoja obecność z nami nie pójdzie, to nie każ mi w ogóle być pastorem. Ja nie chcę być pastorem. Nie chcę być pastorem w oparciu o programy, nie chcę być pastorem w oparciu o strategię i nie chcę być pastorem w oparciu o wizję. Chcę być pastorem Bożej obecności. Chcę być człowiekiem, który chodzi w Bożej obecności. Bóg niech idzie przed nami i wtedy mogę iść. Jak On pójdzie, to i ja pójdę. A jeśli On nie pójdzie, to ja nie chcę iść. Bo będę się męczył, i w Bożej obecności też czasami się męczę, ale fizycznie. Ale będę się starał, rozumiecie, o czym mówię? Będę się starał, będę się zmagał tylko i wyłącznie w oparciu o swoje własne siły. Jeśli twoja obecność z nami nie pójdzie, to nie każ nam w ogóle wyruszać. I ludzie czasami, nawet ostatnio na jakimś spotkaniu, ludzie się mnie pytają: Michał, jak ty to zrobiłeś, że założyłeś zbór? I ja odpowiadam właśnie tym wersetem. Jeśli twoja obecność z nami nie pójdzie, to nie każ nam w ogóle wyruszać. Chciałbym, tak jak powiedziałem, chciałbym z wami porozmawiać na ten temat dzisiaj i jutro. Chciałbym pokazać pewne fragmenty Bożego Słowa i chciałbym pozwolić sobie, pomimo że jestem tutaj pierwszy raz i pomimo że trochę mi to zajmie i prawdopodobnie nie będę trzymał się przysłowia błogosławieni krótko mówiący, albowiem oni ponownie zaproszeni będą. Więc podejrzewam, że może mi to trochę czasu zająć, ale chcę konkretnie, odważnie zadać ci dzisiaj kilka pytań. Oczywiście sobie też. Przeczytajmy z tego samego rozdziału wersety od 7 do 11. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu. I nazwał go namiotem zgromadzenia. Toteż każdy, kto miał sprawę do Pana, przychodził do namiotu zgromadzenia, który był poza obozem. A ilekroć Mojżesz szedł do namiotu, cały lud powstawał i ustawiał się każdy przy wejściu do swojego namiotu i patrzyli za Mojżeszem, dopóki nie wszedł do namiotu. Ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, słup obłoku, słup Bożej obecności, namacalny, fizyczny znak Bożej obecności, słup obłoku, opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. I widział cały lud słup obłoku stojący u wejścia do namiotu i wtedy powstawał cały lud. Kłaniali się każdy u wejścia do swego namiotu. I rozmawiał Pan z Mojżeszem twarzą w twarz. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. Czytamy o tym, że Mojżesz miał pewien zwyczaj. On miał w zwyczaju coś robić. To był jego nawyk. Miał taki zwyczaj, że brał namiot i rozbijał go z dala poza obozem. I kochani, chcę wam powiedzieć, że tu nie jest mowa o przybytku Mojżesza. Tu nie ma mowy o przybytku Mojżesza, w którym była arka. Ten przybytek w 32 rozdziale nie jest w ogóle nawet jeszcze zbudowany. Dopiero od, mam tu zapisane, od rozdziału 35 następuje budowa czy zbieranie całego samego przybytku. Więc namiot, o którym tu jest napisane, to nie jest przybytek Mojżesza. On jeszcze nie istnieje. Namiot, o którym tutaj jest powiedziane, to jest prywatny namiot Mojżesza. Biblia też opisuje, że przybytek Mojżeszowy stał w innym miejscu, nie poza obozem. Więc to nie jest przybytek. To jest bardzo ważna myśl, którą musicie zapamiętać. Bo Mojżesz miał zwyczaj. On brał namiot i rozbijał go poza obozem. Z dala od obozu. Szedł poza obóz i tam rozbijał namiot i nazwał ten namiot namiotem zgromadzenia. Czy też, jak mówi nasze nowsze tłumaczenie Zaręby, namiot spotkania. Namiot spotkania. I pierwsze pytanie, które chciałem tobie zadać, to gdzie jest twój namiot? Gdzie jest twój namiot? To jest bardzo ważne pytanie dla ciebie dzisiaj, dla mnie dzisiaj. Gdzie jest nasz namiot? Czy w ogóle mamy jakiś namiot spotkania? Bo jego zwyczajem było rozwijać go z dala od obozu. Czemu? Co jest w obozie, gdzie jest mnóstwo ludzi? Ponad 2 miliony ludzi, mówią historycy, wyszło z Egiptu. Jeśli 2 miliony ludzi obozują na jednym miejscu, co tam jest? Hałas. Jest głośno. Nie, wy tu w Szczytnie to w ogóle tego nie czujecie. Ja warszawiak przyjechał. Wy wiecie w ogóle? Ja się czuję w ogóle, jakbym, nie wiem, w kosmos przyleciał. Wiecie, że jak ja wychodziłem dzisiaj z domu, to miałem 15 centymetrów śniegu? A wy w ogóle nie macie. Ja nie wiem. W ogóle jakaś inna planeta zupełnie. Okej, ale nieważne. Ja jestem warszawiak. Wiecie, u nas jest głośno. U nas jest szybko. U nas się wszystko rusza. U nas jest ciągły pęd życia. U nas się pracuje w korpo. Wychodzisz o 6 i wracasz o 19. Nie? Takie jest życie. Nie wiem, jak wygląda życie w Szczytnie. Ale wiem, że muszę zadać ci dzisiaj pytanie, gdzie jest twój namiot? Bo w obozie jest głośno, w obozie jest muzyka, w obozie jest Facebook. Nie to, żebym miał coś przeciwko. Nie, nie, nie. Ale w obozie jest Facebook. W obozie są gry komputerowe. Też nie mam nic przeciwko, ale... W obozie jest hałas, w obozie jest harmider, w obozie ciągle gra telewizor, są seriale telewizyjne, w obozie jest ciągle coś gra, jakieś radio, nie wiem. Ciągle coś, jest mnóstwo impulsów, mnóstwo rzeczy, które wpływają, że o, ja muszę się tym zająć, muszę się tym zająć, muszę zrobić to, muszę zrobić to, muszę zrobić to. Poza obozem jest cisza. Poza obozem jest spokój. Poza obozem ja wyjmuję komórkę, ja zostawiam ją w obozie, bo ja idę poza obóz. Tam nie ma komórki. Tam nie ma SMS-ów do odczytania. Tam nie ma wszystkich impulsów, które mnie rozpraszają. I ja poza obozem mogę mieć swoje spotkanie. Rozumiecie, o czym mówię, prawda? Ja mogę mieć spotkanie. Ja mogę mieć namiot spotkania i ja rozbijam swój namiot. To jest mój prywatny namiot. Ja go rozbijam. Rozbijam go w miejscu, w swoim miejscu. To jest moje miejsce. To jest moje miejsce. To jest miejsce mojego spotkania. Ja go tutaj rozbijam. I ja teraz mam czas z Bogiem. Nie ma tych wszystkich rzeczy. One znikają. Ich nie ma. One są w obozie. One zostały gdzieś z tyłu. A ja teraz mam spotkanie. To jest moje spotkanie. Gdzie jest twój namiot? Masz swój namiot? Gdzie on jest rozbity? W którym miejscu? Te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, które są w obozie, one nie są koniecznie złe. Ja wcale nie krytykuję ich, rozumiecie? Ja tylko pytam, gdzie jest twój namiot? Gdzie jest twoje miejsce spotkania? Czy masz takie miejsce? Czy masz takie miejsce? Bo kiedy przebywasz w takim miejscu i jesteś całkowicie skupiony na tym, który cię zbawił, jesteś całkowicie skupiony na tym, który cię odkupił. Nie ma tam nikogo, nic innego, nic, co cię rozprasza. Nagle odkrywasz, że Boża obecność wstępuje. I nagle w miejscu modlitwy mówisz, Bóg tu jest. Bóg tu jest. Jego obecność to już nie jest teologia. No przecież Bóg jest wszędzie, nie? Amen? No jest, nie? Ale to już nie jest to. Ty wiesz, że właśnie spotkałeś się z Bogiem. Czujesz właśnie Jego obecność, która przyszła do ciebie indywidualnie, osobiście. Ten obłok, który zstąpił i ty przebywasz w tym obłoku. Nie chcę, żebyś pomyślał, że mówię o jakiejś uczynkowości. To nie jest to. Ja nie mówię, że na Bożą obecność możemy sobie zapracować. Ale znacie Biblię. Słuchajcie, jestem przekonany, że znacie Biblię. Czy Biblia mówi o potrzebie duchowej separacji? Jesteśmy w świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. Wyjdźcie od nich, odłączcie się, nieczystego się nie dotykajcie, prawda? To są fragmenty biblijne i chcę wam powiedzieć, że to nie jest tak, że możesz na coś zarobić, ale jest coś, co muszę powiedzieć, że jest nagrodą za twoją decyzję rozbicia namiotu poza obozem. Jest nagroda, gdzie namiot spotkania, twój namiot spotkania wypełnia się Bożą obecnością. Kiedy zostawimy te wszystkie rzeczy, które są w obozie i odejdziemy, by naprawdę, tak naprawdę, naprawdę spotkać się z Bogiem. Ja chcę żyć w Bożej obecności. Chcę doświadczać Bożej obecności. Chciałbym, żeby Boża obecność była podstawą mojego życia. Chciałbym, żeby była najważniejsza dla mnie. Chciałbym, żeby nie było nic ważniejszego niż Boża obecność. Zobaczcie, co jest napisane, że kiedy Mojżesz wchodził, 9 werset, ilekroć Mojżesz wszedł do namiotu, ten słup obłoku się opuszczał i Pan rozmawiał z Mojżeszem. Mojżesz rozmawiał z Bogiem, a 11 werset dodaje, że rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz. Tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Mojżesza nie ma już dzisiaj na tej ziemi, ale ty jesteś. My jako chrześcijanie jesteśmy i Bóg dalej chce z nami rozmawiać. Amen? Wierzycie w to? Że Bóg chce z nami rozmawiać? Że Bóg chce do nas mówić? I chcę wam powiedzieć, że chciałbym, ja nie mówię, że jestem, ale chciałbym, naprawdę modlę się o to, szukam tego, głoszę o tym. A może pomyślisz nawet, że krzyczę o tym. Pewnie trochę prawdy w tym jest. W takich kaplicach jak te ja generalnie nie używam mikrofonu, nie? Więc jeśli jest za głośno, to powiedzcie, ściszę, ale głośniki, nie siebie. Bo ja chcę żyć w Bożej obecności i chcę, żebyś dzisiaj był głodny. Ja chcę, żebyś dzisiaj poczuł się głodny Bożej obecności. Żebyś na podstawie Mojżesza zapragnął tego, że naprawdę jest dla nas, słuchajcie, jest dla nas coś więcej niż ten codzienny wir pracy. Jest dla nas coś więcej niż pusta codzienność. Codzienność jest, ona musi być, ale nie musi być pusta. Bo Bóg chce z nami rozmawiać, tak jak z Mojżeszem rozmawiał twarzą w twarz. I myślę, że klucz jest w tym tekście. Mojżesz był głodny, on wiedział, on rozumiał, że nie potrzeba mi nic więcej do tego, żeby osiągnąć moją misję życiową, wprowadzenia czy... Sam nie wprowadził, ale wiecie, o czym mówię, niż Boża obecność. Ja mówię ze swojej perspektywy z bycia pastora, ale z perspektywy, nie wiem, waszego zboru, czy Szczytna, czy pracy misyjnej, czy naprawdę chcesz mi powiedzieć, że żeby w Szczytnie ze skutecznością głosić Ewangelię, to potrzebne są pieniądze? Pieniądze są ważniejsze niż Boża obecność? Nie wierzę. Naprawdę nie wierzę. Strategia? A może program jakiś? Ja przepraszam, ale ja wierzę, że jedyna rzecz, czego Kościół potrzebuje do tego, żeby wypełnić swoją misję, to jest Boża obecność. Zgodzisz się ze mną? Jeśli twoja obecność nie pójdzie z nami, nie każ nam wyruszać. I Mojżesz to rozumiał, dlatego rozbijał swój namiot poza obozem. On to rozumiał, że żeby wypełnić swoją misję, on musi się spotkać z Bogiem. On musi być człowiekiem żyjącym w Bożej obecności. Ludzie się śmieją ze mnie, bo ciągle opowiadam ten aspekt, ale oczywiście przede wszystkim jestem chrześcijaninem, naśladowcą Chrystusa, ale po drugie przyznaję, jestem baptystą. Nie wiem, czy należysz do tej samej kościelnej rodziny, czy przyszedłeś jako gość z jakiegoś innego zboru, ale chciałbym powiedzieć ci o dokumencie, pewnym starożytnym dokumencie, odnalezionym w Grecji. Słyszeliście już to, tak?
Nie. Nie? Nie wiem, czy to był baptystyczny jakiś dokument.
Aha, baptystyczny dokument? Nie. Nie, to zaraz powiem, co to było, ale ten starożytny dokument to jest najstarszy dokument na świecie, w którym zostało użyte słowo baptizo, od którego pochodzi nasza nazwa, baptyści, baptizo, greckie słowo baptizo, oznaczające zanurzyć, tak? Zanurzyć coś w czymś. Ale ten dokument, słuchajcie, najstarszy istniejący, odkryty przez archeologów dokument, w którym użyto słowo baptizo. Wiecie, co to jest? To jest przepis na marynowane ogórki. Lubicie marynowane ogórki? Lubicie? Kiszone, tak? Pikle, tak? Lubicie, nie? Powiedzcie mi, co jest tajemnicą kiszonego ogórka? Że co, że my bierzemy ten ogórek i my go chrzcimy, baptizo, my go chrzcimy w marynacie, tak? My go chrzcimy, bierzemy słoik, wkładamy tam ogórki i chrzcimy je. Chrzcimy, tak? I co się dzieje? Że ta marynata tak tylko, nie wiem, z wierzchu oblewa te ogórki i one są ochrzczone? Co się z nimi dzieje? No śmiało, współpracujcie ze mną, no. Co? Kiszą się, marynują się, przesiąkają. Dobrze, chwała Bogu, okej. Okay. Robiliście kiedyś, słyszę. One się kiszą. A ja chcę być kiszonym baptystą. Naprawdę chcę. Jest największe pragnienie mojego życia, żeby Bóg mnie zamarynował, zawekował. Żeby zrobił ze mnie dobrego pikla. Chcę przebywać w Bożej obecności tak, żeby ta Boża obecność była nie tylko widoczna w moim życiu, ale żeby ona mnie przeniknęła całkowicie. Żeby ona po prostu weszła w głąb. Żeby, wiecie, był taki kaznodzieja, taki prosty człowiek, który nauczył się czytać na Biblii. To był prosty człowiek i używał prostych przykładów. I powiedział kiedyś, że ja chcę być tak pełen Bożej obecności, że jak przejedzie po mnie walec, to żeby nie wyszło ze mnie nic innego. Słuchajcie, ja chcę być baptystą Bożej obecności. Baptystą Bożej obecności. Chcę być zamarynowany jako ogórek. I chciałbym Cię wezwać dzisiaj do tego, żebyś zapragnął tego samego. Żebyś zapragnęła tego samego. Żeby było w nas tak silne pragnienie tego, żeby po prostu przebywać z Bogiem, chodzić w Bożej obecności. Żeby Boża obecność była dla nas najważniejsza. Żeby nie było już absolutnie nic innego, co zabierze mi po prostu ten cenny czas, który ja rozbijam namiot poza obozem i ja idę spotkać się z Bogiem. A ciągle są ważniejsze rzeczy. Ciągle są ważniejsze rzeczy. Bez przerwy są ważniejsze rzeczy. Bez przerwy jest coś, co mi przeszkadza. Bo ja wiem, że kiedy ja spotykam się z Bogiem, jeden z moich mentorów powiedział mi kiedyś tak: nigdy nie poprowadzisz ludzi dalej niż sam jesteś. Chcesz, żeby ludzie poznawali Boga? No ja chcę. Podobno mam takie zadanie, żeby ludzie poznawali Boga. Jak mogę sprawić, że ludzie będą poznawali Boga, jeśli ludzie nie będą widzieli Boga w moim życiu? Nie mogę poprowadzić ludzi dalej niż sam jestem, bo jest to niemożliwe. Więc decyduję być tak pełen Bożej obecności, szukać Bożej twarzy, tak jak Mojżesz, szukać Bożej twarzy, tak jak inni Boży mężowie w Piśmie Świętym i nie tylko w Piśmie Świętym, w historii Kościoła, szukać Bożej twarzy, tak żeby kiedy inni widzą, zobaczcie, co robili ci ludzie. Kiedy Mojżesz szedł do namiotu, wiecie, co oni robili? Oni wychodzili przed swoje namioty i stali każdy przy swoim namiocie i patrzyli za Mojżeszem, aż wejdzie do środka i patrzyli, jak Boży obłok zniżał się i jak Bóg rozmawiał z Mojżeszem. Zastanówcie się, dlaczego oni stali przy swoich namiotach. Bo oni chcieli tego samego. Oni chcieli tego samego. Oni mówili: Panie, znasz mój adres. Tu ja mieszkam. Tu. Nie wiem, czy nie złapali różnicy, że namiot Mojżesza był poza obozem, ale wiem, że było w nich pragnienie. Dlatego, że inaczej nie byłoby tej czci, że oni wychodzili przed swój namiot i stali tam, dopóki nie Mojżesz nie wszedł do namiotu, dopóki ten obłok nie zszedł. Ale jeszcze więcej, zobaczcie, oni nie tylko pragnęli tego dla samych siebie, oni nie tylko mówili: Panie, ja też chcę, znasz mój adres, ja chcę znać Boga tak jak ten człowiek, ja chcę znać Boga tak jak ten baptysta, ten szalony wariat, który tam chodzi do tego dziwnego kościoła. Ja tak chcę znać Boga, bo ja widzę, że Bóg jest w jego życiu, że on naprawdę rozmawia z Bogiem. Oni nie tylko stali przy swoich namiotach, ale oni też się kłaniali. Oni też zaczynali oddawać cześć, bo widzieli, że on chodzi w Bożej obecności, więc sami nie tylko zaczynali być głodni, ale sami zaczęli czcić. I to jest klucz, to jest właśnie klucz ewangelizacji. To jest klucz życia z Bogiem, to jest klucz, nie wiem, żywego kościoła, że kiedy ludzie widzą Bożą obecność w twoim życiu, sami pragną tego dla siebie. I sami zaczynają szukać Boga. Sami zaczynają szukać Boga, bo widzą Go w twoim życiu. I wtedy Kościół nagle jako rodzina zaczyna żyć w świadomości, że wow, popatrz na tego gościa. Jest więcej dla mnie też. Skoro on może chodzić w Bogu w taki sposób, to ja też. Boża obecność przynosi też autorytet. Kiedy ludzie widzą Bożą obecność w twoim życiu, to kiedy chcą poznać Bożą wolę, to wiedzą, do kogo się udać. I nasz werset 7 mówi, że kiedy Mojżesz wchodził do namiotu, to każdy, kto chciał poznać wolę Pana, on szedł do namiotu do Mojżesza, żeby się zapytać. Dlatego, że oni wiedzieli, gdzie jest Bóg. Oni wiedzieli, z kim rozmawia Bóg. Więc kiedy oni chcieli poznać Bożą wolę, to wiedzieli, gdzie iść. Wiedzieli, gdzie mają się udać, do kogo się udać. I my żyjemy w takim klimacie, w takiej kulturze, gdzie stanowisko nadaje autorytet. Ale ja w to nie wierzę. Bo to nie stanowisko tworzy autorytet. To autorytet daje ci stanowisko. Autorytetu się nie daje. Autorytet się zdobywa. Możesz zostać gdzieś, nie wiem, kierownikiem, szefem, dyrektorem, pastorem, ale to wcale nie oznacza, że masz autorytet. To oznacza, że masz stanowisko. Ale kiedy ludzie widzą Bożą obecność w twoim życiu, wtedy masz autorytet. Bo ludzie wiedzą, że chodzisz z Bogiem i ludzie wiedzą, że Bóg przychodzi do ciebie. Ludzie wiedzą, że ty znasz Boga, dlatego kiedy chcą poznać Bożą wolę, to wiedzą, gdzie iść. Amen? Autorytetu się nie nadaje. Możesz dostać tytuł. Ale nie dostaniesz autorytetu. Wiesz, możesz być doktorem teologii i możesz mieć nawet legitymację albo, nie wiem, indeks nosić ze sobą z dobrymi ocenami, ale jak stajesz twarzą w twarz na przykład z człowiekiem opętanym, to nie możesz mu położyć na głowie swojego dyplomu i powiedzieć: w imieniu mojego dyplomu teologii, w imieniu mojego doktoratu mówię ci wyjdź. Rozumiecie, o czym mówię, jeśli chodzi o autorytet? W Dziejach Apostolskich była taka sytuacja, gdzie pewni ludzie, synowie pewnego arcykapłana, próbowali wymganiać demony. I powiedzieli: w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, pamiętacie tę historię? W imieniu Jezusa, którego głosi Paweł, mówię ci wyjdź. A demon odpowiedział tak: Jezusa znam, ale zobacz, co on jeszcze powiedział, siostro. Pawła też znam. Widzicie, co to jest autorytet? To jest autorytet. Ja znam Jezusa i ja wiem, kto to Paweł. Ale wy coście za jedni? I to jest to pytanie, bo oczywiście Jezusa znają. Okej, Jezusa znają. Znają ciebie? Myślę, że znają, bo jesteś w Królestwie Bożym, ale wierzę jednocześnie, że jest więcej. Zgodzicie się z tym? Znają nas, bo wiedzą, że zostaliśmy wyrwani z Królestwa Ciemności i wprowadzeni do Królestwa Światłości, ale wierzę, że jest więcej. I kiedy one mówią, to zdradzają, w cudzysłowie, jeśli diabeł może coś zdradzić, ale zdradzają pewną tajemnicę autorytetu. Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, ale was nie znam. W każdym razie, wracając do naszego tekstu, ludzie szli do Mojżesza, żeby poznać Bożą wolę, bo wiedzieli, że on z Bogiem chodzi. Widzieli, że on z Bogiem chodzi. Oni widzieli Bożą obecność w jego życiu, dlatego chcieli z nim rozmawiać, chcieli pytać się o Bożą wolę. No tak jak mówiłem, błogosławieni krótko mówiący się do mnie nie odnosi. Ale ostatnia rzecz, więc zbliżamy się do końca. Małymi krokami, ale zbliżamy się do końca tego przesłania. Końcówka 11 wersetu mówi nam, że kiedy Mojżesz spotkał się z Bogiem, to szedł z powrotem do obozu, żeby załatwić swoją misję. Ale jego młody sługa Jozue, on się nie oddalał z namiotu. Chcę wam powiedzieć, że jestem absolutnie obrzydzony, zniechęcony i zmęczony. Jeśli mogę użyć lekko ordynarnych słów, to żygać mi się chce, kiedy widzę konflikt pomiędzy młodzieżą a starszymi w zborze. Kiedy widzę podziały pomiędzy młodzieżą a starszymi. Mojżesz zadbał o to, żeby w namiocie spotkania nie być samemu. On podszedł kiedyś, pewnie z Bożego polecenia, ale podszedł kiedyś do pewnego młodego człowieka imieniem Jozue i powiedział mu: hej młody, chodź pokażę ci, jak szukać Bożej twarzy. Wziął go za rękę. Zaprowadził go do swojego namiotu, do namiotu spotkania, poza obóz. I powiedział mu to: słuchaj, idziemy poza obóz. Zostawiamy te wszystkie rzeczy. Zostawiamy je poza obozem. Mojżesz wziął tego młodego człowieka i powiedział: chodź, ja ci pokażę, jak szukać Boga. Ja ci pokażę, jak szukać Bożej twarzy. Padamy na kolana. Tutaj, chodź bracie, razem ze mną. I szukamy Boga. Modlimy się. I zobacz, Boża obecność przychodzi do nas. I poczekaj, ja teraz będę rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem, a ty patrz. Patrz, bo kiedyś ci się to przyda. Kiedyś ja odejdę, a ty będziesz na moim miejscu i kiedyś ci się to przyda. Kiedyś będziesz pamiętał, będziesz wiedział, jak szukać Bożej twarzy. Będziesz wiedział, jak być zamarynowany jak ogórek w Bożej obecności. Będziesz wiedział, jak być baptystą Bożej obecności. Będziesz wiedział, bo jeśli ty zamiast mnie masz wprowadzić Izrael do ziemi obiecanej, to ty musisz wiedzieć, że Boża obecność jest podstawą twojego zwycięstwa. Ktoś powie na to amen? I Mojżesz szedł do obozu, a mówi: nie, wiesz co? Zostań tu. Zostań tu w miejscu Bożej obecności. Pomarynuj się jeszcze trochę. Jeszcze się trochę zawekuj. Jeszcze się trochę zawekuj. Zostań tam. Zostań tam. I to jest pytanie, drugie pytanie, trzecie, czwarte, nie wiem, które ci zadaję. Czy w miejscu twojego spotkania jest ktoś, kogo uczysz, jak się spotkać? Nie mówię, że zawsze musi być, ale jest ktoś? Masz kogoś takiego? Słuchaj, ty i ja umrzemy. Taka kolej rzeczy. Prawda? Jeśli Pan nie przyjdzie, nie zabierze nas, to przyjdzie nam odejść. I to, co całe życie Bóg wkładał w twoje serce, to, co całe życie Bóg uczył ciebie, wszystkie twoje doświadczenia, wszystkie twoje świadectwa, wszystkie twoje spotkania z Bogiem, Wszystkie twoje doświadczenia, wszystkie twoje, cała twoja Boża mądrość, która jest w tobie, zniknie? Odejdzie razem z tobą? Czy przekażesz to komuś? Wiecie, ja tego doświadczyłem sam osobiście. Sam osobiście Bóg dał mi taką łaskę, że pewien starszy człowiek, starszy brat, który lubi śpiewać ze innego śpiewnika niż ja, który czyta inne tłumaczenie niż ja, którego ja już zawsze i żeście i... W ogóle nie wiem, co to znaczy. I on nie lubi, jak się wychodzi z zakazalnicy, jak się krzyczy. Perkusja głośny, to ja... Ale zamiast mówić mi o tym, że on tego nie lubi, to on mi mówił, chodź młody, pomodlimy się. Chodź do mojego namiotu spotkania. Chodź, siadaj tutaj, zaśpiewajmy. Z głosu wiary oczywiście. Zaśpiewajmy. Dlatego, że młodzi, wy też musicie przestać krytykować starszych. Bo głos wiary to jest całkiem fajny śpiewnik. Wasz też jest fajny. I pewnie kiedyś wyprze głos wiary. Ale to nie oznacza, że musi być konflikt pomiędzy starszymi a młodzieżą w zborze. Amen? Amen? Starsi niech uczą młodych. Młodzi niech szanują starszych. Co Pismo Święte mówi? Przed siwą głową. No, starsi wiedzą, młodzi nie. Nie przekazali, tak? Tak mówi Pismo Święte, tak? Czy to jest werset z Pisma Świętego, czy sobie wymyśliłem? Przed siwą głową wstaniesz. Ale my musimy współpracować jako Kościół, musimy zdecydować. Ja nie mówię, że w waszym zborze jest konflikt, bo ja nie wiem. Ja jestem tu pierwszy raz. Ja nie mówię, że to jest, nie wiem, jakieś napomnienie dla was. Ale patrząc na życie kościołów, ja uważam, że Kościół, zarówno młodzi, jak i starsi, muszą zdecydować. Jedna strona musi zrozumieć, że młodzież to nasza przyszłość i są inni od nas. A młodzi muszą zrozumieć, że wiesz co, jednak jak on idzie za Panem 30 lat, a ja żyję 15, no to chyba jednak on ma mi coś do przekazania. Widzę, że Andrzej Seweryn nie mówi, żebyście ciągle mówili amen, nie? Wiecie, ja pochodzę stary z takiego zboru, że jak mówię dobre kazanie, znaczy takie kazanie, że ludzie są zbudowani, to oni mówią halleluja! Głoś, bracie! Jak głoszę słabe kazanie, to oni mówią, Panie, pomóż mu! Panie, pomóż mu! Ja przynajmniej wtedy wiem, co się dzieje, nie? A u was to nic nie wiem. Za chwilę będziemy mieli czas uwielbienia. I chciałbym was wezwać do decyzji. Mówię was, ale mam na myśli nas. Bo ja też jestem częścią tej rodziny. Chciałbym nas wezwać do decyzji. Po pierwsze, Boża obecność jest fundamentem naszego życia, istnienia, powołania, chrześcijaństwa, służby, wszystkiego. Amen? Rozbijam swój namiot poza obozem. Jeśli nie mam jeszcze miejsca poza obozem, to go szukam. Szukam miejsca i czasu w swoim życiu. Nie musi to być 3 godziny, może to być pół godziny, 20 minut, 15, zależnie od twojego życia, ale musi być miejsce poza obozem, gdzie ja wyjdę poza obóz, żeby spotkać się z Bogiem. Amen? Chcę być zamarynowany jako górek. Zapiklowany, zawekowany, zakręcony dobrze, przekręcony do góry nogami, żeby ciężko było odkręcić. Amen! Halleluja! Chwała Bogu, dokładnie. Panie, dawaj bracie, halleluja. I po czwarte, będę wychowywał przyszłe pokolenie. Nie pozwolę, żeby to, czego mnie nauczyłeś, Panie, znikło razem ze mną, kiedy odejdę z tej ziemi. Amen? Zaproszę zespół uwielbienia, a was zaproszę do modlitwy. I nie wiem, czy możecie, oczywiście są też osoby starsze, jeśli ci fizyczność nie pozwala, to nie ma problemu, ale Paweł powiedział tak, zginam kolana moje przed Ojcem, od którego wszelkie ojcostwo na niebie i na ziemi ma swoje imię. Tak? Zginam swoje kolana. Chcę was poprosić, żebyście wyszli tutaj do mnie, nie do mnie, ale na środek, żebyśmy wszyscy uklękli, zgięli swoje kolana przed Ojcem. I żebyśmy w modlitwie podjęli te decyzje, o których mówiłem. Możemy to zrobić? To zróbmy to.